Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam i zapraszam na rozmowy niedokończone. W naszym studiu goście, szczęść Boże, to pan profesor Jan Szyszko, poseł parlamentu. Witam serdecznie, Prawo i Sprawiedliwość.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie telewizorów.
Pan profesor jest prezesem Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju.
Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.
I wykładowcą cały czas w Szkole Głównej.
Ciągle pracuję jeszcze w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ale już myślę, że niedługo, bo wiek słuszny osiągam.
Bardzo dziękuję. I pan poseł Dariusz Bąk. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Prawo i Sprawiedliwość. Panowie, dzisiaj temat lasy i ziemia, a bezpieczeństwo państwa. Mam przed sobą reklamówkę. PSL przeciwko prywatyzacji lasów państwowych. I panowie, czytam, że czemu politycy PiS sieją oszczerstwa? Politycy PiS rozpowszechniają fałszywe informacje dotyczące planów prywatyzacji lasów państwowych. Dlaczego? To z pewnością często populistyczna gra wyborcza i zwykła hipokryzja. Tymczasem przypomnijmy nieco historii, a okaże się, że to politycy PiS, którzy wcześniej współtworzyli AWS, chcieli prywatyzować lasy państwowe. To profesor Jan Szyszko, tutaj obecny, były minister środowiska i jego poplecznicy dążyli do przekształcenia własnościowych dotyczących lasów państwowych. Jak pan by się obronił, panie profesorze, panie pośle?
No najpierw mi się obronił, tak chciałem najpierw serdecznie pogratulować wszystkim tym, którzy tak świetnie zbierają podpisy w obronie polskich lasów, a to jest efekt tego, że ta akcja idzie tak bardzo mocno i tak szybko. Dlaczego? Dlatego, że właśnie działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej chcieli zamieść tą fatalną zmianę ustawy o lasach pod dywan. Procedowali to w ciągu 26 godzin. W ciągu 26 godzin odbyły się 3 czytania w parlamencie. Równocześnie jeszcze przedtem Senat wniósł poprawkę do tej ustawy, której jeszcze nie było w parlamencie. Chodziło o to, żeby zamieść to pod dywan, żeby doprowadzić do destabilizacji polskich lasów państwowych, żeby starać się równocześnie uwłaszczyć na tych pieniądzach i te pieniądze wykorzystać do akcji wyborczej. To się nie udało. Skoro się nie udało, a podpisy zbiera się w całej Polsce, zbierają rzeczywiście wszyscy, nawet w Warszawie, proszę ojca, można zobaczyć, jak się zbiera podpisy w tramwajach, mówi o tym taksówkarze.
I można powiedzieć, chyba to jest ponadpartyjne, bo Platforma
to jest układ zupełnie
PSL,
ponadpartyjny.
Muszę, nie wiem jak lewica, ale wiem,
muszę powiedzieć, że naprawdę jest to układ ponadpartyjny i to jest naprawdę wielki sukces tej akcji. Dlatego, że piszą do nas listy, ja osobiście na swoje nazwisko, bo rzeczywiście na moje nazwisko przychodzą podpisy, są koperty, w kopertach są listy, tych samych kopert przyszło ponad 40 tysięcy już w tej chwili, a ludzi, którzy zbierają podpisy, bo się podpisują pod listami, jest ponad 100 tysięcy już osób, które zbiera podpisy. I z tych listów wynika, że rzeczywiście zbierają wszyscy i tu muszę powiedzieć, że nawet piszą tacy, którzy my byliśmy członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy też Platformy Obywatelskiej, głosowaliśmy, a w tej chwili uważamy, że to, co się stało się bardzo niedobrze dla Polski. Trzeba bronić rzeczywiście polskiej ziemi i zbieramy podpisy przeciwko temu, aby Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe nie destabilizowało polskich lasów państwowych, aby rząd zastanowił się nad tym, co robi, aby rzeczywiście przystąpił do działań w imię obrony interesów państwa, kraju i każdego z nas, aby rozpoczął pracę i konsultacje i negocjacje z Komisją Europejską w sprawie renegocjacji okresu, przedłużenia okresu obowiązywania tego, co obowiązuje w tej chwili w traktacie akcesyjnym, a mianowicie tego, aby przedłużyć okres umożliwienia zakupu polskiej ziemi przez obcokrajowców. Ja chcę powiedzieć, że zgodnie z traktatem akcesyjnym od 1 maja 2016 roku wchodzi zapis, że, i tu podkreślam, jest wolny obrót ziemią leśną i rolną. Tak jest zapisane w traktacie akcesyjnym. A to, co się stało z tą ustawą, o tej ustawie pewnie będziemy jeszcze dzisiaj mówili, ale mówiliśmy już wielokrotnie, tą ustawą, zmianą ustawy o lasach postanowiono zabrać pieniądze lasom państwowym, pieniądze, które są przeznaczone na rozwój i funkcjonowanie lasów państwowych w Polsce, mówiąc teoretycznie, że te pieniądze się zabiera po to, aby zacząć budować drogi, tak zwane schetynówki, czyli drogi powiatowe w terenie. No już sama motywacja tu jest chyba błędna, dlatego że zgodnie z tym projektem ustawy mają Lasy Państwowe już w tym roku ponieść haracz w wysokości 800 milionów złotych. Z tego 650 milionów złotych ma iść na drogi. W roku przyszłym ma nastąpić to samo, czyli również mają Lasy Państwowe zapłacić 800 milionów złotych na rzecz budżetu. A od roku 2016, uwaga, zupełny jakiś dziwoląg, a mianowicie Lasy Państwowe mają płacić 2% od obrotu. Nie od dochodu, tylko od obrotu. Tu się nikt nie patrzy, czy będą dochodowe, czy niedochodowe. Chodzi o to, żeby po prostu je zdestabilizować.
Znaczy, czytałem gdzieś, że potrzeba chyba z 5 lat, tak, żeby taką kwotę...
To jest mniej więcej, tutaj pan poseł Bąk, który był dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, zresztą nadleśniczy również, wie dokładnie, na czym to polega. No to jest nic innego, jak to jest mniej więcej 5-letni zysk. Zysk 5-letni, zysk Lasów Państwowych.
Lasy muszą odprowadzić 5-letni zysk. Tak?
5-letni, znaczy jakby skumulowany 5-letni zysk, z tym, że od razu chcę powiedzieć, że to są pieniądze zgromadzone na Funduszu Leśnym, jak również pieniądze zgromadzone na środkach poszczególnych nadleśnic. To są środki przeznaczone na funkcjonowanie Lasów Państwowych. I tym Lasom Państwowym się to w tej chwili zabiera, mówiąc, że to będzie dla ich dobra, albo jeszcze inaczej, że to będzie w ogóle dobre dla całej Polski, a szczególnie dla samorządów, gdyż te pieniądze zostaną przeznaczone w wysokości 650 milionów złotych w pierwszym roku na budowę dróg. Gdybyśmy zobaczyli, proszę ojca, już pomijając to, czy Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma Obywatelska ma mandat ku temu mówić, że chce budować drogi łatwiej, taniej i szybciej, to trzeba sobie powiedzieć, i tu pewnie pan poseł będzie o tym mówił, że Lasy Państwowe uczestniczą w budowie dróg lokalnych również, współdziałając z samorządami i buduje tam, gdzie te drogi są i potrzebne i samorządom, i gospodarce leśnej. Natomiast tutaj są zabierane te pieniądze. I może od razu policzymy co nieco. 650 milionów złotych. W Polsce jest mniej więcej 3,5 tysiąca gmin wiejskich i wiejsko-gminnych. I gdy policzymy, to na jeden samorząd przypada mniej więcej około 170 tysięcy złotych. 170 tysięcy złotych. Słucham?
Tak.
170 tysięcy złotych mniej więcej na jeden samorząd, a 170 tysięcy złotych na jeden samorząd to nie starczy na pół kilometra drogi. A więc tu nie chodzi o to, żeby budować drogi, bo tak jak już powiedziałem, chyba Platforma Obywatelska może się poszczycić zupełną niewiedzą, jak się buduje drogi, bo buduje drogi chyba najdrożej, najwolniej i najmniej efektywniej na świecie. Twierdząc, że wszystko przez równocześnie przez hałas, przez ekrany, bo to jest już zupełnie inna sprawa. Natomiast, że chce budować, trzeba powiedzieć, że to jest zaledwie kilkaset metrów drogi w przeliczeniu na jeden samorząd. No to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby te pieniądze ewentualnie dzielić, a to już jest zupełnie inna sprawa, i w pewnym samorządom dać więcej, a pewnym samorządom dać mniej. Dlaczego? No bo zaczyna się okres wyborczy. Zaczyna się okres wyborów do Europarlamentu. I na jesieni będą wybory samorządowe. A więc tutaj Platforma Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym dokonała pewnego podziału, pewnych łupów, które można przeznaczyć na wybory. I PSL dostał, jako mniejsza partia, pieniądze z Lasów Państwowych, a Platforma Obywatelska z OFE. To są troszeczkę większe, ale i większa partia, prawda? W związku z tym Sprawiedliwości stało się w pewnym momencie zadość. Natomiast sytuacja jest niezwykle niebezpieczna. Ja przepraszam bardzo, co nieco tutaj sobie żartuję. Dlaczego? Dlatego, że te pieniądze oczywiście nie uratują budżetu państwa. To jest zaledwie 0,2 budżetu państwa. To są te pieniądze, które zostaną zabrane Lasom Państwowych. Natomiast zdestabilizują tą świetnie funkcjonującą, unikatową organizację, która z jednej strony zabezpiecza to bezpieczeństwo ekologiczne państwa, to jest niezwykle ważne, to jest to, że te Lasy Państwowe gospodarzą, udostępniają te lasy każdemu z nas, a równocześnie są nastawione w gruncie rzeczy na ochronę powietrza, na ochronę gleby, na ochronę wody, jak również na kształtowanie ochrony występujących wszystkich gatunków, a przy okazji się jeszcze samofinansują. I jak się zabierze te pieniądze Lasom Państwowym, to te lasy stracą możliwość bytu albo spełniania swojej misji, ale równocześnie jeszcze rzecz niezwykle istotna, a mianowicie zgodnie z prawem, wtedy powie się tak, ale jest to system deficytowy, tu każdy z nas musi dokładać, w takim razie trzeba to naprawić, czyli rozpocząć proces sprzedaży. I trzeba tu jasno powiedzieć, że Polskie Lasy Państwowe są, to jest ta unikatowa organizacja, tu jest 430 nadleśnic mniej więcej, z tego połowa jest deficytowa, połowa dochodowa, bo Lasy Państwowe rzeczywiście głównie żyją ze sprzedaży drewna, ale tyle go sprzedają, że jest go coraz więcej. To jest taki typowy przykład zrównoważonego rozwoju. Natomiast jak zabierze się fundusz leśny, to nie będzie z czego dofinansować tych nadleśnic, które są deficytowe. A to każde z nadleśnic to około 20 tysięcy hektarów. No to proszę ojca, można sobie wyobrazić, że z jednej strony to jest bezpieczeństwo ekologiczne, bo spełnia, przestaną pełnić tą funkcję środowiskotwórczą, przestaną spełniać swoją misję, ale z drugiej strony to jest ziemia, na którą od 1 maja 2016 roku czekają nabywcy. Ci, którzy mają więcej pieniędzy. A kto ma więcej pieniędzy? No nie, średnia pensja Polaka jest przecież nie jest porównywalna ze średnią pensją na przykład pana z Niemiec. A ziemia jest niezwykle atrakcyjna, Polska. Jest świetnie, powiedzmy, niezniszczona biologicznie, kilkukrotnie tańsza. W związku z tym los jest nietrudny do przewidzenia. I tu mam żal ogromny do obecnego rządu. Miast wykorzystać lasy państwowe do tego, żeby one stymulowały rozwój gospodarczy polskiej wsi, żeby tworzyły tam miejsca pracy. I do tego jest rzeczywiście idealna okazja, bo jest tak zwana konwencja klimatyczna i protokół z Kioto, która wyraźnie mówi, że trzeba wykorzystać lasy do tego, żeby pochłaniać dwutlenek węgla i gospodarując tym dwutlenkiem węgla pomnażać i zasoby przyrodnicze i równocześnie zapewnić lepsze warunki życia na wsi, to nie chce się tego wykorzystać. I za te 800 milionów złotych, które nie znają nic dla budżetu, destabilizuje się 1/4 terytorium kraju. A to już jest karygodne. To znaczy, że politycy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego albo nie wiedzą, co robią, albo działają wybitnie na szkodę państwa.
Bo pytanie, czy robią to tak sami od siebie. Pan profesor powiedział o tej organizacji, tak? No i pytanie pan też związane z lasami, panie pośle. Jak to jest? Czy rzeczywiście, bo taki odbiór może być społeczny, że nareszcie ktoś się za te lasy wziął, bo były lepiej traktowane, były jakby pod kloszem, robiły co chciały, tak? To też ogromne pieniądze, bo ktoś pomyśli 800 milionów, to ogromne pieniądze. Dlaczego się tym nie chcą podzielić, jeżeli rzeczywiście to dobrodziejstwo, tak? Bo kawałek tej drogi będzie można wybudować, aczkolwiek też zaraz rodzi się kolejne pytanie, dlaczego nie umiano wykorzystać do tej pory dobrze pieniędzy z budżetu czy pieniędzy z Unii Europejskiej, by te drogi budować. Panie pośle, jaka jest sytuacja obecnie w lasach? Bo to, co pan profesor mówi, no trochę tak mamy obawę, czy ta destabilizacja nie spowoduje tego, że leśnicy będą zmuszeni nawet do sprzedaży na większą skalę, żeby sobie poradzić z tymi potrzebami budżetu, tak, bo budżet weźmie, zaciągnie konkretne pieniądze.
Lasy Państwowe istnieją już 90 lat. Pod nazwą Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w tym roku przypada 90-lecie istnienia tego przedsiębiorstwa. To jest świetnie zarządzane przedsiębiorstwo, sprawuje zarząd w imieniu Skarbu Państwa nad lasami państwowymi, a te lasy państwowe to 1/4 terytorium Polski. I lasy nigdy nie były pod kloszem. Lasy Państwowe dostosowywały swoje funkcjonowanie.
To nie jest tak, że są wyjęte spod prawa.
Absolutnie.
Ktoś się do nich dobrał.
To są, Lasy Państwowe są przykładem właśnie gospodarności i dobrego zarządzania majątkiem Skarbu Państwa. Tam się ogląda złotówkę wielokrotnie, zanim się wyda na jakiś cel. A celem jest przede wszystkim, żeby te lasy były dobrze chronione, żeby odnawiać lasy, czy jak się wytnie jakiś fragment lasu, to żeby w przeciągu 2 lat ponownie wprowadzić nowe nasadzenie lasu dla przyszłych pokoleń i powiększa się zasoby leśne. Administruje się tymi lasami, udostępnia się dla społeczeństwa. Społeczeństwo jest zadowolone z tych właśnie, z tak dobrze funkcjonujących lasów państwowych. I teraz nagle taki szok. W trakcie roku 2014 przedstawiono i uchwalono ustawę w ciągu 26 godzin o zmianie ustawy o lasach.
I nie trafiło ono od razu na salę plenarną, ale najpierw do Komisji Finansów Publicznych i Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Tak, i w błyskawicznym tempie, bez żadnych analiz to się wszystko odbyło, bez żadnych analiz gospodarczych, kierownictwo lasu zostało zaskoczone taką decyzją rządu Donalda Tuska. On najpierw sam powiedział 7 stycznia, bodajże, że nakładamy daninę bieżącego roku oczywiście, daninę na lasy państwowe. Najważniejsze jest teraz określić cel publiczny, żeby spożytkować tą daninę. Żadnych nie było analiz wcześniej przeprowadzonych, nie było żadnych konsultacji. Nagle się pojawił projekt ustawy do Sejmu szybciutko, 3 czytania w ciągu 26 godzin. I nałożono to, jak już tu pan profesor mówił przed chwileczką, po 800 milionów na 2014, 2015 i 2% od przychodów, od przychodów, a to jest...
Od obrotu.
Tak, a to jest od obrotu, bo lasy państwowe to samo się finansują, to znaczy pokrywają wydatki na gospodarowanie w lasach i utrzymanie tych lasów, ochronę tych lasów z własnych przychodów.
Czyli co to znaczy gospodarowanie, bo też żebyśmy nie byli tacy no, nie do końca świadomi, co tak naprawdę w lasach się dzieje. No, bo las sobie rośnie, czasem jakiegoś leśniczego, czy prawda, widzimy, czy więcej ich, czasem jakieś słyszymy o łowach i to wszystko, tak? Bo może być takimi laikami. Ale tak naprawdę co to znaczy lasy państwowe?
To są bardzo duże zadania gospodarcze. Między innymi pozyskuje się około 30 milionów metrów sześciennych drewna. Pielęgnuje się drzewostany na powierzchni tam rocznie kilkuset tysięcy hektarów lasu się pielęgnuje te lasy. Chroni się lasy, bo przecież różne są, pojawiają się szkodniki leśne, czy to owady, czy to grzyby. I sadzi się lasy, czyli jak się wytnie jakiś fragment drzewostanu, żeby wprowadzić nowe odnowienie lasu, nowe zalesienie.
Dostępowalność, tak?
Tak jest, to trzeba posadzić, trzeba szkółki utrzymać, trzeba zebrać nasiona, trzeba wyprodukować sadzonki. Trzeba administrować las, pilnować, no bo to jest otwarty magazyn.
Rozumiem, że w budżecie państwa nie ma kwoty, która ma. Jest zabierana przez lasy na to, żeby właśnie nie szkółka ma. Zafunkcjonowała, żeby ten...
Lasy muszą same wygospodarować środki, żeby prowadzić racjonalną gospodarkę leśną zgodnie z ustawą o lasach, która powstała w 1991 roku i była i do chwili obecnej była uważana za nowatorską ustawę. Zresztą wszystkie delegacje z całego świata, które zjeżdżały, podziwiały nasz system organizacyjny, jaki jest w lasach państwowych, że udało się stworzyć właśnie taki system, że nie wyciągają lasy państwowe ręki do budżetu i nie docinają drewna, czyli nie pozyskują sobie dowolnie mas drewna, żeby zabezpieczyć przychody na funkcjonowanie tych lasów. Bo mogą tyle tylko wyciąć, ile przewidują 10-letnie plany urządzenia lasu i tam jest określona maksymalna masa, którą można pozyskać, a to jest takie drewno, które po prostu już w tym lesie nie może dalej być, bo bądź to zagraża innym drzewom, bądź już dojrzało i trzeba pozyskać surowiec z tego drewna. Więc to są plany 10-letnie i te plany są ściśle realizowane, chyba że rząd Donalda Tuska pomyślał sobie, że teraz nagle będą docinać według własnego widzimisię dodatkowe masy drewna i zniszczą przez to lasy. I dlatego nie możemy na to pozwolić i sprzeciwiamy się jako Prawo i Sprawiedliwość.
Kwestia uzasadnienia, tak? Do zmiany. Konkretna zmiana tej ustawy, o której pan mówi z 91 roku, tak. Jeżeli była dokonana, no to i jakie uzasadnienie? Bo to, żeby gdzieś tam wybudować trochę tych dróg... Tak,
nie było żadnego uzasadnienia, nie było żadnej przeprowadzonej analizy gospodarczej, bo to jest przedsiębiorstwo.
Bo jeżeli jest plan 10-letni, tak pan mówi, tym tak. Się kieruje ta organizacja, ten
tak
organizm
jest. To jest kierownictwo lasów państwowych, gdzie jest generalna dyrekcja, 17 regionalnych dyrekcji i 431 nadleśnictw. I oni wszyscy funkcjonują w oparciu o te plany urządzenia lasu, które są opracowane dla każdego nadleśnictwa. I tam jest wszystko przewidziane, co należy robić. Te plany są konsultowane ze społeczeństwem, bo jak one są opracowywane na tak długi czas, to są skonsultowane z wszystkimi podmiotami, które działają w ochronie przyrody, z samorządami, z wszystkimi instytucjami praktycznie jest konsultowane, jakie masy będą wycinane, co będzie robione w danym dziesięcioleciu. I to wszystko jest pod okiem społeczeństwa robione. I tu nagle rząd Donalda Tuska, on sam, nakładamy daninę na lasy państwowe, a najważniejsze jest sformułowanie celu publicznego. I dopiero później mówią, to najlepiej będzie, jak będzie na drogi właśnie lokalne. No i tak się to stało.
Dorobić, żeby dobrze wyglądało.
Dorobili uzasadnienie do tego skoku na kasę lasów państwowych. Bo lasy państwowe to jest gospodarstwo i jeżeli teraz zakłóci się inwestowanie w tych lasach, to zaczną podupadać, staną się niewydolne i my być może o to chodzi, żeby stały się niewydolne, bo my obserwowaliśmy przez ostatnie 25 lat w Polsce, że rentowne przedsiębiorstwa doprowadzano do niewydolności, a następnie je prywatyzowano i za bezcen wykupywano być
czyli
może.
Po 2016 roku będzie można kupić taniej lasy.
No więc...
I są drogie, a po 2016, bo jeżeli przez te dwa lata no, zdestabilizuje się to, co się teraz jest uporządkowane w lasach, może też i ktoś o tym myśli.
Boimy się o to i zresztą zainicjowana przez pana profesora ministra Jana Szyszko akcja zbierania podpisów, żeby odbyło się referendum, żeby społeczeństwo bezpośrednio się wypowiedziało, czy chce, żeby Platforma Obywatelska i partia, która nazywa się aktualnie PSL, żeby po prostu potraktowały w ten sposób dorobek wielu pokoleń Polaków, czy nie. I są zbierane podpisy.
Czyli obywatele się wypowiedzieli, ponad milion podpisów. I teraz co dalej, panowie, z tym problemem? Bo rząd poszedł tak daleko, że mamy ustawę i ten projekt, jak panowie mówią, destabilizowania sytuacji w lasach wszedł w życie. I teraz czy jesteśmy w stanie, czy widzicie światło w tunelu, tak, możliwość rozwiązania tej trudnej sytuacji dla lasów?
Proszę Państwa, no, gdybyśmy nie widzieli światła w tunelu, to byśmy nic nie robili. Ale tutaj powracając jeszcze do sprawy, o której tutaj żeście panowie rozmawiali, to jest pierwsza rzecz, motywacja jaka była. Ona była niezwykle fajna, a mianowicie macie, to dajcie. To była jedyna motywacja. Motywacja ekonomiczna i gospodarcza. I równocześnie zaczęło się powszechnie...
Ale dobry gospodarz zawsze pyta, no, jakie będą tego skutki, tu się, czy ktoś się nad tym
tutaj
zastanawia.
Nie, tu jest tylko i wyłącznie macie, to dajcie i równocześnie się mówi tak, no przecież lasy państwowe nic nie płacą, to powinny dawać, bo są państwowe. No chcę powiedzieć, że lasy państwowe płacą i to płacą wszystkie obciążenia, które ponosi każde przedsiębiorstwo, bo lasy państwowe są przedsiębiorstwem. I tu powracamy...
To nie jest prawdziwe, że lasy nic nie płacą.
Ależ oczywiście, bo płacą podatek VAT, płacą podatek na rzecz leśny, prawda, na rzecz poszczególnych gmin, to jest około 150 milionów złotych rocznie, więc płacą ten podatek. Równocześnie uczestniczą w takich przedsięwzięciach, chociażby jak edukacja, jak szkolnictwo wyższe, jak finansowanie parków narodowych, jak budowa dróg właśnie. Wspólnie z samorządami, czyli one płacą te wszystkie potrzebne podatki, czyli w gruncie rzeczy wszystko to, co powinno płacić przedsiębiorstwo zgodnie z prawem. Ale tutaj potraktowano lasy państwowe nie jak przedsiębiorstwo, potraktowano jako no, jednostkę w gruncie rzeczy funkcjonującą w ramach finansów publicznych, moje, państwowe, macie, dawajcie. I to była jedyna rzecz, nie patrząc na tym, co się stanie. Równocześnie, tak jak pan poseł powiedział, żadnych konsultacji społecznych. Łamanie procedury legislacyjne w sposób, drastyczny. To jest rekord świata swego rodzaju, prawda, co się dzieje. Bez żadnych analiz gospodarczych i równocześnie potraktowano to w gruncie rzeczy tak, jak specustawę, którą można bardzo szybko procedować. No i finał jest prosty. Równocześnie, ponieważ to grozi załamaniem misji polskich lasów państwowych, jest totalnie niezgodne z konstytucją, gdyż konstytucja wyraźnie mówi, że polskie lasy państwowe mają działać zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. To jest, o ile mnie pamięć nie myli, artykuł chyba 4, artykuł 5 konstytucji. Prawda? W związku z tym w tej chwili jest przygotowywany wniosek. Ten wniosek już jest gotowy, bo naprawdę jest trudno ten wniosek napisać, dlatego że wielu osobom, również i prawnikom, wydaje się, że skoro są pieniądze państwowe, to trzeba je wziąć. Ale to w ten sposób od każdego przedsiębiorstwa można powiedzieć, pan premier powie, masz to dawaj, prawda? A zupełnie nikogo nie będzie interesowało, czy będzie dalej mógł funkcjonować, czy też nie. Czy ma pieniądze w toku tak zwanym, gdzie są zlecone pewne prace, czy nie. Po prostu są w kasie, na koncie, dawaj, do widzenia, uciekamy z tym wszystkim. No w ten sposób można doprowadzić do bankructwa każde przedsiębiorstwo. A więc to jest nierównomierne traktowanie podmiotów gospodarczych. Nierównoprawne traktowanie, w związku z tym jest następne łamanie konstytucji. Równocześnie fundusz leśny nie jest funduszem celowym, a pan premier i pan minister finansów potraktowali to jako wybitnie fundusz celowy. W związku z tym nie ma innego wyjścia.
Ale myślę, że premier jest przekonany co do słuszności tego, co zrobił.
Proszę ojca, ja naprawdę nie wiem, czy pan premier w ogóle wie, co robi. Ja muszę powiedzieć, naprawdę ja temu zadawałem wielokrotnie pytanie przy pakiecie klimatyczno-energetycznym, przy polityce energetycznej państwa, przy tym jak tłumaczył, dlaczego takie drogi są drogie, z tego powodu były takie drogi, są takie drogi drogie, że budowane były ekrany, a ekrany były budowane podobno dlatego, że norma na hałas była. No tak jakby pan premier zupełnie nie wiedział, że przecież hałas można likwiduje się zupełnie innymi sposobami, a niekoniecznie tylko i wyłącznie ekranami i też jeszcze stawianymi oddzielającymi kukurydzę od dróg szybkiego ruchu. Więc ja naprawdę mam wątpliwości, czy pan premier w ogóle wie, co robi. I takie pytanie mu wielokrotnie zadawałem w Sejmie. Czy to jest indolencja, czy to jest też celowa działalność? Czy to jest autentyczna indolencja, pan premier sobie nie zdaje sprawy. Ktoś mi powiedział, mach tam, jest 800 milionów złotych, to dołóżmy, a pan tak, premier tyle, nawet że, nie wie, ile jest w budżecie.
Pan premier mówi, że ja chcę znaleźć pieniądze na budowę dróg, a wyjdzie taki profesor, poseł Jan Szyszko, podrzędny poseł, tak. Kiedyś był ministrem, tak. No i takie dziwne pytanie zadaje.
No, wręcz ja bym powiedział, że troszeczkę, no może denerwujące pana premiera, ale wydaje mi się, że niezwykle zasadne, gdyż no taka polityka, która polega na tym, no wezmę paczkę zapałek z kiosku ruchu tylko i wyłącznie po to, żeby mieć paczkę zapałek, a nie patrzeć, ten kiosk ruchu zostanie zdestabilizowany całkowicie dzięki temu, prawda? I to jest to samo, zabiera się z punktu widzenia, proszę ojca, budżetu państwa, szanowni telewidzowie, te 650 milionów, czy te 800 milionów, to jest nic. To jest 0,2% budżetu państwa. Natomiast skutki tego dotyczą 1/4 terytorium kraju. I mówię w takiej sprawie, w tak niezwykle poważnej sprawie, pan premier nie zadał sobie trudu tego, żeby przeprowadzić jakąkolwiek analizę gospodarczą, spytać się specjalistów, co to spowoduje. No wszyscy specjaliści, którzy zaczęli oceniać to, mówią, że będzie destabilizacja polskich lasów państwowych. Natomiast oczywiście, co ma robić służba leśna? Służba leśna jest służbą, która jest powoływana i można ją w ciągu 15 minut odwołać. Dostali polecenie i mają to wykonać. Prawda? No to oni płaczą, ale co on ma robić? No to jest tak jak wojsko, jak policja. Prawda?
Grzbiet boli, ale...
prawda? No przecież to, ja mówię...
Ale dobrze, powracając mówimy tak, mamy milion, czyli akcja ogólnopolska, ponadpartyjna, zbieranie
podpisów. W tej chwili jest niezwykle referendum. Dziękuję.
Ale jeszcze kwestia, no można pójść teraz z wnioskiem do Trybunału. Tak, to jest druga
składamy
sprawa.
Wniosek, Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, skargę na rząd, że stworzył i przegłosował ustawę niezgodną z konstytucją. Musimy to zrobić. No to jest autentyczne łamanie konstytucji.
Panowie, że jest łamanie konstytucji, a PSL w tej samej, prawda, reklamówce, gdzie mówią, że politycy PiS się oszczerstwa, na drugiej stronie napisali PSL przeciwko prywatyzacji lasów państwowych i projekt zmian w konstytucji RP, czyli jeszcze PSL jako współrządzący chcą wprowadzić zmiany. I czytam, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie. No to rozumiem. Dalej, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniu własnościowym z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Czyli tu już można powiedzieć,
już to
należałoby
ustawa
się
ustawa jest wyższa
zapytać,
od konstytucji.
Ustawa jest wyższa od, tak,
od konstytucji.
Dzisiaj ustawa mówi, że zabieramy te pieniądze, no to znaczy się, że chcą zrobić, żeby konstytucja kłaniała się ustawie. I trzeci punkt. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępnione dla ludności na równych zasadach. Zasadę udostępnienia i gospodarowania lasami określa ustawa.
Tak jest. No to... Jajcie, znowu, chyba każdy tutaj rozumie, o co tu chodzi, prawda?
I za tym się podpisuje PSL. O, jest taka
PSL,
sympatyczna,
to jest, prawda, piękna akcja, ale to jest, szanowni państwo, sukces państwa. Nie udało się zamieść pod dywan. PSL się boi, że przegra wybory, bo to rzeczywiście zbulwersowane środowisko wiejskie, środowisko leśników. Przecież to każdy leśnik rozumie, o co tu chodzi. Prawda? W związku z tym wyszedł PSL z propozycją, że zapisze twardo w konstytucji, że lasy nie podlegają przekształceniom własnościowym. Ale przecież w konstytucji jest to zapisane. Właśnie o tym mówimy. Że to jest artykuł 5 Konstytucji, nie tylko 5, to jest tam kilka artykułów Konstytucji.
Tutaj
połamane.
Artykuł 74a chcą.
Tak, 74a,
tak,
który
taki
jest,
będzie nowy. Tak.
Taki jest tam akord swego rodzaju. Ktoś się spyta później, no dlaczego w takim razie nie wpisać, no może szpitali, może aptek, może Biedronki. No, też można do Konstytucji coś takiego wpisać, chyba że ustawa będzie przewidziała inaczej, prawda? Ale napiszemy, że Biedronki stanowią własność państwa, natomiast chyba że ustawa przewiduje inaczej, prawda? To jest po prostu próba ucieczki, no to bardzo nieudolna, muszę powiedzieć. No, potwornie nieudolna i dziwię się, bo znam przecież wielu prawników w Polskim Stronnictwie Ludowym, prawda? No to przecież oni pod takim czymś by się nie podpisali.
Ale może PSL chce się przygotować platformie.
Rozdał tę ulotkę tak jak mi mówią. Podobno 3 miliony takich ulotek zostało wyprodukowanych. Nie wiem, czy to prawda, czy też nie, ale skoro tak, to znaczy, że jesteśmy bardzo mocno dowartościowani, prawda? To znaczy, że PSL już zainwestował, powiedzmy, że 5 groszy taka ulotka kosztuje, to co najmniej 150 tysięcy złotych, zainwestował to z pieniędzy, no jednak partyjnych, a więc naszych wspólnych, prawda? A więc zaczyna się bronić. Zaczyna się bronić, mówiąc inaczej, atakując. I w tej ulotce, to jak ojciec wspomniał, jest jeszcze jeden niezwykle fajny zapis, a mianowicie to był rok 1999, bo to nie pierwsza próba destabilizacji polskich lasów państwowych. Wtedy ad hoc na jednej z rad ministrów, jeden z ministrów zaproponowałby z polskich lasów państwowych zrobić jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. To było całkowicie wbrew programowi akcji wyborczej Solidarność całkowicie. I wtedy no, ówczesny minister zaprotestował zdecydowanie, zażądał głosowania, przegrał to głosowanie 13-1, prawda? Wszyscy byli w ogóle zachwyceni tak prostym pomysłem, no, bez żadnych analiz gospodarczych. Można z lasów państwowych zrobić jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a to według tego, który wnioskował, będzie lepiej, szybciej, taniej i będzie lepiej się funkcjonowało, bo lasy państwowe są niegospodarne, a tu będzie jednoosobowa spółka Skarbu Państwa bardziej gospodarna. No chcę powiedzieć, że żadna jednoosobowa spółka Skarbu Państwa do tej pory nie przeżyła. Ale niemniej zrobiła się wielka awantura. Po dwóch tygodniach doszło do powtórnego głosowania w rządzie, czyli na Radzie Ministrów, to był swego rodzaju rekord i wtedy 7-6 ta opcja, czyli 7 było przeciwko tej opcji, 6 ministrów było za, przegrało, czyli rząd się sam się wycofał z tej swojej propozycji. Oczywiście ten minister wtedy, no wiadomo, że już był skazany na zagładę i został zdymisjonowany. Była to moja skromna osoba. Natomiast równocześnie zaowocowało to tym, że powstał społeczny projekt stworzenia ustawy o strategicznych zasobach takich narodowych, gdzie w ciągu rzeczywiście chyba miesiąca zebrano ponad 100 tysięcy podpisów, chyba 129 tysięcy podpisów i zgodnie z prawem złożono taki wniosek i taka ustawa przeszła. Została ona przegłosowana i chcę powiedzieć, że tutaj sam tekst ustawy pisali wtedy działacze Akcji Wyborczej Solidarność, czyli doradcy. To był pan dr Tomaszewski, pisał tekst, został powołany komitet honorowy. W tym komitecie honorowym przewodniczącym był pan Jarosław Kaczyński, poseł wtedy niezrzeszony w parlamencie. Takim wykonawczym szefem był były dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, pan Jan Podmaski. I został złożony ten wniosek, został przegłosowany w Sejmie. Notabene jest to jedyny wniosek reprywatyzacyjny, który powstał, muszę powiedzieć, dlatego że tam jest wyraźnie napisane, że lasy nie podlegają prywatyzacji, czyli przekształceniom własnościowym, a równocześnie, o ile zostały zabrane ze szkodą dla kogoś, czyli z krzywdą dla kogoś, to za to należy zapłacić, to z budżetu państwa, więc to jest naprawdę jedyna ustawa reprywatyzacyjna, którą się udało stworzyć. Notabene jest to jedyna ustawa społeczna, bo później już nie przeszła żadna ustawa. A w tej chwili żadne ustawy nawet nie dochodzi do tego, żeby je dyskutować w Sejmie, bo Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo się boi. Ale o co mi chodzi? Właśnie w tej ulotce jest napisane, że to PSL był inicjatorem tego. No to już jest, muszę powiedzieć, no fajna rzecz, ja bym powiedział. Muszę powiedzieć, że gratuluję tutaj PSL-owi i dobrej wiedzy i równocześnie braku pamięci. No naprawdę zrobiliście tą ulotką wielką frajdę i mnie i no chyba wszystkim, którzy w tym czasie działali. Serdecznie za to tutaj dziękuję i również tym dwóm osobom, które tych zdjęcia są, bo z tego co widzę, to jest tutaj pan wicepremier
Piechociński.
No, serdecznie gratuluję, panie premierze. Jest pan Stanisław Żelichowski, który wtedy był przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
No i też leśnik i były minister środowiska.
Tak, tak. I rzeczywiście to było procedowane, to zostało wymuszone, prawda? I to było procedowane rzeczywiście w Sejmie, no bo inaczej nie zostałoby, komisja musiała wyrazić swoją opinię na ten temat. I tutaj okazuje się, że pan, no mój młodszy kolega, bo po mnie rok studia kończył, Stachu serdecznie gratuluję, prawda, i pamięci, i sprawności, no i równocześnie tego, że jesteś na tej ulotce, także moje serdeczne gratulacje. Ale rzeczywiście ta ustawa przeszła i ta ustawa gwarantuje właśnie to, żeby nie podlegały lasy państwowe przekształceniu, nie jest zgodna z konstytucją. A to się konstytucja w tej chwili ewidentnie łamie i z tego powodu musimy, nie tylko, że to jest nasz obowiązek, złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego, co właśnie czynimy.
Zapraszam Państwa do rozmowy na naszej antenie. Dziś lasy i ziemia, bezpieczeństwo państwa. Nasi goście, pan poseł Jan Szyszko i pan poseł Dariusz Bąk. Panowie, tutaj chcemy umocnić lasów państwowych, tak? Tak, aby po wsze czasy było wiadomo, że nie podlegają one prywatyzacji.
To jest zasłona dymna, proszę ojca. Najpierw dokonali grabieży, dokonali skoku na kasę. Tam w Sejmie, kiedy było to takie przyspieszone czytanie, trzy czytania w ciągu 26 godzin, to z ust zabierających głos, a zabierało głos około 100 osób, nie schodziło. Grabież, haracz, skok na kasę, to takie były właśnie odczucia posłów zabierających głos. I chcę wyraźnie powiedzieć, za ustawą nakładającą ten haracz na lasy państwowe głosowali posłowie PO i PSL. Wszyscy pozostali, z wszystkich klubów głosowali przeciwko. Czyli proszę zobaczyć, oni tu się poczuli, ci właśnie z PO i PSL posłowie, jako właściciele lasów państwowych, co jest nieprawdą. Prawo stanowi zupełnie inaczej. Naród jest właścicielem. Naród cały. I dlatego to, że tak naród teraz, że społeczeństwo zbiera te podpisy w tak ekspresowym tempie, no to należą się wielkie podziękowania i słowa uznania za to, że rozumieją, że tu chodzi nie tylko o lasy, i bo jeżeli by doszło do tego, że lasy zostaną przekształcone, to będzie ograniczony wstęp do lasów. Społeczeństwo będzie mogło korzystać w sposób dowolny z lasów. Wiemy, prywatny stawia tablice, teren prywatny wstęp zbroniony. Nie ma takiej potrzeby, przecież lasy funkcjonują dobrze. Kontrolowane są przez wszystkie instytucje kontrolne w państwie. Nie ma żadnych afer, więc cóż takiego się stało, że chce je się po prostu osłabić, doprowadzić do niewydolności finansowej. My tego nie rozumiemy. Spodziewamy się, że jest głębszy, ukryty cel szkodliwy dla całego państwa polskiego i dla narodu polskiego.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam.
Laudetur Jezus Chrystus. Pozdrawiam ojca i gości. I mam, że tak powiem, kilka pytań, zwłaszcza do pana profesora Szyszki.
Prosimy bardzo.
Mianowicie, słyszę tutaj, zresztą nie bez powodu, no o grabieżczej, powiedzmy, polityce, jaką zamierza prowadzić rząd w stosunku do lasu. Ja to doskonale rozumiem. Natomiast nie bardzo rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego w argumentacji przeciwko temu nie użyje się choćby słowa o charakterze jakiejś opinii naukowej, bo to, że my i całe społeczeństwo przeciwko temu występuje, to byłoby bardziej wzmocnione, gdyby społeczeństwo usłyszało tego rodzaju rzecz, że powiedzmy destabilizacja ekonomiczno-gospodarcza lasów przy przyjęciu takiej grabieży rzeczywiście nastąpi. Bo przecież wiadomo, że każde gospodarstwo, a takim są lasy państwowe, mają pewne minimum ekonomiczne, które są dla niej wytrzymałe, a które nie. No i druga rzecz, mianowicie ja nie wiem, czy nie zwrócono na to uwagi, że parę dni temu z ust że tak powiem, Ministerstwa Finansów padło oświadczenie, że nikt nie zamierza w przyszłym roku zwiększać jakiejkolwiek puli pieniędzy na, że tak powiem, drogi lokalne. No to w związku z tym, to po co komu tego typu alokacja? Nie mówiąc już o tym, że w ogóle alokacja w takim przypadku jest zupełnie niepotrzebna. Wystarczy tylko i wyłącznie lasom zlecać pewne rzeczy, a one będą potrafiły razem z samorządami to znakomicie lepiej zrobić niż ekipa pana premiera. No, dziękuję. Przechodzę, że tak powiem, chętnie posłucham odpowiedzi.
Bardzo dziękujemy, panie Tadeuszu, za telefon, za głos.
Dziękuję ślicznie również za głos i chcę powiedzieć, że są analizy i opinie gospodarcze i między innymi te analizy i opinie gospodarcze są załączone, będą załączone, bo wniosek będzie złożony w ciągu najbliższych 2-3 dni do skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Znajdują się one również na stronach internetowych, między innymi Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, mówię strona internetowa www.ekorozwoj.pl. Opinie wyrażali wyśmienici specjaliści. Również chcę powiedzieć, że w sobotę będzie specjalne sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie będą również przytaczane sprawy związane właśnie z analizami gospodarczymi, z analizami prawnymi. Tam będzie występował m.in. dr Tomaszewski, będzie mówił pan profesor Andrzej Grzywacz, członek Polskiej Akademii Nauk, który bardzo krytycznie podchodzi do tych spraw, prawda, jako zresztą wyśmienity leśnik. Tam będą mówili również inni przedstawiciele, zarówno w kierunkach ekonomicznych, tak jak pan profesor Płotkowski, jak również w kierunkach przyrodniczych, jak profesor Tobolski. Będzie również przedstawiciel Ligi Ochrony Przyrody, jednej z najstarszych organizacji zajmujących się sprawami przyrodniczymi. Pan Ryszard Kapuściński będzie również moja skromna osoba i będę mówił, o jakie są zagrożenia z punktu widzenia właśnie funkcjonowania polskich lasów państwowych jako przykładu przedsiębiorstwa, które świetnie realizuje koncepcję zrównoważonego rozwoju. Zresztą ta koncepcja reprezentowana przez Polskie Lasy Państwowe została nagrodzona wielką nagrodą ONZ-owską, UNESCO, przyznawaną co 2 lata i ta nagroda została przyznana Polskim Lasom Państwowym w listopadzie 2013 roku, o czym w ogóle nie było najmniejszej mowy w środkach społecznego przekazu. Mówiliśmy to tylko tutaj na terenie Torunia. Natomiast powracając jeszcze do sprawy związanej z lasami państwowymi, no to chcę powiedzieć, że w gruncie rzeczy filozofia ta, która jest tu zawarta między innymi w tym projekcie ustawy, jest troszeczkę, ja bym powiedział, śmieszna. Dlatego, że z jednej strony się mówi tak, jest taka filozofia, zabierzemy lasy państwowe, pieniądze lasom państwowym, czyli ukradniemy, mówiąc delikatnie, a później napiszemy w Konstytucji, że kraść nie wolno, prawda? No to jest, my proponujemy inne wyjście z sytuacji, a mianowicie takie, żeby wycofać się z tej ustawy, no haniebnej, z punktu widzenia polskich lasów państwowych i rozpocząć rzeczywiście myślenie o tym, w jaki sposób lasy państwowe wykorzystać dla dobra narodu, a nie w tym kierunku, aby je rzeczywiście zdestabilizować. I to jest plan między innymi Prawa i Sprawiedliwości, ale równocześnie plan, który był już kiełkował w czasie wtedy, kiedy przygotowaliśmy program dla akcji wyborczej Solidarność, dlatego że wtedy powstawała sprawa związana z konwencją klimatyczną, protokołem z Kioto i wtedy również powstawały projekty, w jaki sposób wykorzystać polskie lasy państwowe do realizacji, nazwijmy to, celów redukcyjnych, ale w tym kierunku, żeby wykorzystać dwutlenek węgla jako materiał dla produkcji drewna. Między innymi to jest jednak surowiec produkowany bezemisyjnie, pochłania się dwutlenek węgla, ile stal się produkuje, czy też powiedzmy cement, no to trzeba emitować, a tu się pochłania dwutlenek węgla i równocześnie chroni bioróżnorodność. I muszę powiedzieć, że tak jak przy pierwszym wypadku, kiedy chciano zrobić jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, no to wtedy zasłużyli się działacze, którzy są w tej chwili działaczami Platformy Obywatelskiej. No przecież to był bardzo wielkim orędownikiem tej całej koncepcji pan premier Jerzy Buzek, a chyba to nazwisko w obecnej koalicji jest znane i również Platformie Obywatelskiej, jak również chyba i Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. No i równocześnie, skoro już Polskie Stronnictwo Ludowe jest tak tutaj święte, no to przecież kto chciał włączyć Polskie Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych? No przecież jednogłośnie zostało zaakceptowane przez koalicję rządzącą Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, że od roku 2011 polskie lasy państwowe wchodzą do sektora finansów publicznych. Wtedy pan minister Rostowski mówił jasno, a mianowicie ja będę zabierał te pieniądze i jeszcze więcej będę wam oddawał. No, ja już widzę pana ministra Rostowskiego, jak również każdego ministra finansów, który jak coś zabierze, to jeszcze więcej odda. No takie rzeczy się jeszcze nie zdarzały. Ja rozumiem oczywiście ministra finansów, że chce centralizować swój budżet państwa, ale równocześnie trzeba zobaczyć, jakie korzyści dla społeczeństwa daje ta organizacja, jaką są Polskie Lasy Państwowe, w jaki sposób realizuje swoją misję, jakimi tanimi kosztami. Dlaczego? Dlatego, że lasy państwowe występują również na zachodzie Europy. Z tym, że różnica polega na tym, że tam się do nich dopłaca średnio do 100 euro do jednego hektara. Natomiast w Polsce one robią wszystko, co do nich należy i jeszcze ponoszą te daniny, które są zgodne z prawem, prawda? I równocześnie spełniają tą rolę środowiskotwórczą. A więc to jest unikat, naprawdę unikat. I tu mam naprawdę wielki żal. Mówiąc teraz już naprawdę serio i poważnie, a mianowicie politycy Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie mówili, że tam, gdzie jest państwo, gdzie jest dobro, gdzie powinny być nasze domeny, gdzie powinniśmy wykorzystać nasze szanse w jednoczącej się Europie, gdzie powinniśmy dominować, tam nie ma podziału na układ rządzący i opozycję. Tam działamy wspólnie i dawaliśmy konkretne rozwiązania. Zapraszaliśmy do współpracy. No to efektem były, mówiąc delikatnie, ewentualnie próby głosowania, żeby zakończyć wcześniej dyskusję na ten temat. To była jedyna rzecz, która interesowała jakby Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja muszę powiedzieć, że nie widziałem jeszcze, już długo pracuję w polityce, nie widziałem jeszcze tak wielkiej arogancji i takiego braku przywiązywania jakiejkolwiek wagi do argumentów gospodarczych, ekonomicznych, naukowych. Ja mówię, przypominam sobie, kiedy żeśmy zostałem powołany do podkomisji do spraw energetyki jądrowej, gdy poprosiłem o ekspertyzę i analizę gospodarczą, to przewodniczący podkomisji zarządził głosowanie, czy taka ekspertyza jest potrzebna. No i oczywiście przegrałem.
Bardzo prosimy, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Witamy serdecznie.
Halo?
Prosimy bardzo.
Halo, nie słyszymy się.
Ja panią słyszę bardzo dobrze.
Krystyna z Lublina mówi.
Prosimy.
Chciałam zabrać głos, szczęść Boże przede wszystkim.
Szczęść Boże pani.
W sprawie właśnie tych lasów. Przecież tam praca wre cały rok. Latem i zimą tak ciężko ludzie pracują. To też wszystko kosztuje przecież. Teraz, gdy wejdziemy latem do lasu, widzimy, czujemy tą rękę leśników, tą pracę ciężką, karmienie zwierząt. Przecież to nie przychodzi rząd karmić, a te zwierzęta muszą być karmione, dokarmiane, szczególnie takich srodzich, jeżeli srodzie są zimy. Jeszcze podam taki przykład. Ostatnio na Borach Tucholskich nie tak dawno wydarzył się straszny kataklizm. Tyle zostało zniszczonych hektarów lasów. Te drzewa się połamały pod wpływem tego silnego wiatru. Nie na jakieś bale czy jakieś kawałki budowlane. To się połamały, to drewno zostało zniszczone. Ja widziałam to. I teraz widziałam ostatnio, to ten teren jest uprzątnięty. Tam już jest chyba nawet nasadzenia są, nie wiem dokładnie, czy już są, ale wszystko zostało usunięte. I bardzo proszę, częściej mówić nam, społeczeństwu, podać, ile to kosztowało, jakie to wielkie nakłady na to musiały pójść. Teraz do Skarbu Państwa są odprowadzane pieniądze. Też prosimy o częstsze mówienie, wspominanie o tych kwotach, jakie są wydawane. Są cały czas wydawane. I uważam, że społeczeństwo będzie bardziej rozumiało tą istotę wtedy. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Dziękuję pani Krystyno za konkretny głos. Panie pośle, jak rzeczywiście wygląda to gospodarowanie, bo takie klęski zdarzają się w lasach,
Bardzo dziękuję.
Chociażby ostatnie wichury.
Bardzo dziękuję pani za docenienie pracy leśników, bo rzeczywiście to jest praca w ekstremalnych warunkach, zarówno latem, jak i zimą. Ale tam są żywe organizmy i trzeba tam dotrzeć. I tam musi leśnik dotrzeć. I rzeczywiście ta praca jest ciężka. Natomiast chciałbym tutaj w tym miejscu powiedzieć, że Lasy Państwowe to przedsiębiorstwo, które musi zarobić na to, żeby wykonywać te swoje obowiązki. I dzisiaj postawione w takiej sytuacji, no jest, ci pracownicy są zszokowani. Owszem, Lasy Państwowe to w ciągu 2012 roku, za 2012 rok miały 250 milionów złotych zysku i w tym roku, z tego co słyszę, jest około 200 milionów przewidziane, że, bo jeszcze są urządzenia księgowe zamknięte, że będzie 200 milionów zysku. No a tu trzeba odprowadzić 800 milionów w ciągu tego roku i w ciągu następnego roku. Skąd te pieniądze wziąć? No właśnie trzeba zaniechać niektórych działań gospodarczych, bo ustawowy nakaz muszą zrealizować. Czyli muszą zaniechać i z tego, co się orientujemy, już w tym roku są redukowane niektóre konieczne zadania gospodarcze, niektóre, po to, żeby się wywiązać z tej daniny, z tego haraczu. I dlatego to jest tak niebezpieczne. Nie można po prostu patrzeć obojętnie na to, że zmuszane jest przedsiębiorstwo w wolnym państwie do tego, żeby nie wiadomo z jakich przyczyn odprowadzało pieniądze, żeby społeczeństwo, i to jest dobro ogólnonarodowe, bo las jest własnością całego narodu. I dlatego jest to właśnie ważne, że pani to zauważa. No my staramy się mówić, są i corocznie lasy składają informacje raport o stanie lasów, a na podstawie raportu o stanie lasów premier rządu przedkłada Sejmowi informację o stanie lasów i taka informacja za rok 2012 będzie w piątek w Sejmie. Z tego co wiem, to pan profesor będzie referował te informacje. I tam jest napisane, że wszystko w porządku było w 2011 roku, czyli wszystkie zadania były wykonywane. Leśnicy się wywiązywali świetnie ze swoich zadań i obowiązków. Premier o tym wie i proszę państwa nakłada i powoduje coś, taką krzywdę, wyrządza temu przedsiębiorstwu, to jest rzecz niezrozumiała.
A może być tak, że podczas tego referowania, tak, z tego przedstawienia stanu lasów, będzie można zaznaczyć, czy pokazać, że na przykład mogliśmy wykonywać, jeżeli teraz 800 milionów nam zabraknie w budżecie, no to może być tak, że gdyby się zdarzyło, albo nawet będą, tak jak pan poseł mówi, zaniechane prace, które były zaplanowane,
tak jest,
i były to pieniądze konkretne na te zadania.
Będę mówił to w imieniu klubu. No będę tutaj oczywiście posiłkował się ekspertami, między innymi opinią pana posła Bąka. Natomiast prawdopodobnie będzie mieli 5 minut na wypowiedź, prawda, w stosunku do 1/4 terytorium kraju, ale postaramy się rzeczywiście to podnieść. Natomiast tutaj chcę pani serdecznie podziękować. Dostrzega pani tą ciężką pracę leśników, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę tu na jedną rzecz, a mianowicie manipulacje, które się ostatnio ukazują, a mianowicie również w środkach tych polskojęzycznych ukazała się informacja, że leśnicy ogromne ilości zarabiają. I zaczęli porównywać z górnikami, między innymi, że zarabiają więcej niż górnicy. Tylko wyselekcjonowali tą kadrę, ja bym powiedział, dowódczą, czyli zarządzającą nadleśniczych, a równocześnie pokazano nawet parę pitów, prawda? Z tym, że nie uwzględniono to, że niektórzy przecież leśnicy są na przykład radnymi, albo są jakimiś, w związku z tym te pieniądze im co nieco więcej wzrastają, dlatego że pobierają różne
grody. To byłoby prawda? Za tym moim głosem, że za dobrze się mają ci ludzie i są pod kloszem jakimś, tak, i trzeba im się przyjrzeć, a jak mają za dużo, to zabrać.
Wyselekcjonowano, tu wzięto kadrę kierowniczą, prawda? No i całe szczęście, bo to równocześnie buduje autorytet. A z drugiej strony wzięto średniego górnika, prawda? Porównano jedno z drugim. No więc ja mówię, to jest, powiedzmy sobie, nieuczciwe. W ZUL-ach, bo to są ludzie też, którzy pracują w Zakładzie Usług Leśnych, średnia pensja jest poniżej średniej krajowej, a tak jak pani zauważyła, ta praca jest niezwykle ciężka. To przecież ci ludzie pracują, czy deszcz pada, czy śnieg pada, czy mróz, czy gorąco, wykonują swoje zadania, które są konieczne do wykonania w lasach państwowych. A więc trzeba na to również tutaj zwrócić uwagę. na te dezinformacje, które się pojawiają, no, celowo dezawuując no, pracę leśnika. I to jest niezwykle, niezwykle krzywdzące. Także serdecznie pani dziękuję za tą wypowiedź.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, ministra Lusa z Podciekarza w Stanach Zjednoczonych.
Szczęść Boże.
Zwróćcie panowie, że z nią przed dwoma, kilkoma zdaniami do tej absolutnie własnej dyskusji. Po pierwsze, chciałbym podziękować panu Bogu i wszystkim za to, że telewizja trwała właśnie wreszcie na multiplexie każdy Polak jak chce, co będzie słuchał. My tu mamy informację od Polaków w radiu właśnie, że no nareszcie, co to na telewizja? Co oni mówią? Co to na chęci mówili, to mówi? A to mówią, mówi prawdę. Jak chce? Przecież to całe minimalne, to o to chodzi.
Panie to jest bardzo ważne, że... ma za blisko telefon.
Dalej,
pan za blisko mówi telefonu, bo trochę słabo pana rozumiemy.
Trzeba ratować, bo będziemy ratowali Polaków. Jeśli nie będziemy ratować lasów, to Polacy zginą. Sytuacja z lasami jest przykładem, dobitnym przykładem do wieków chłop żyje i broni. Większość pracowników leśnych no, zakłada. To właśnie chłopi. Ja pochodzę też z leśnej, jak to się mówi, nie wiem, co to znaczy. Chciałbym się zwrócić do was prowadzących, aby ta telewizja, aby ten program był powtarzany nie w godzinach, kiedy Polacy śpią, a u nas my to słyszymy, tylko wtedy akurat proponuję i proszę władzę na wszystko. Zdjąć inne, może mniej ważne, może mniej oglądalne programy, a ten musi każdy Polak oglądać, bo ludzie się teraz oglądając program telewizji, co budzą się.
Panie Stanisławie, bardzo to... dziękuję. Kwestia ratowania, jak to bardzo jest ważne, też pan mówi, żebyśmy w innym czasie takim materiał wyemitowali, kiedy w Chicago czy na drugiej półkuli będzie nas słychać, ale tak właśnie to się dzieje, panie Stanisławie, że u nas w nocy, u państwa wieczorem późnym ten program będzie można zobaczyć w powtórce. Kwestia tego ratowania, wracam do tego miliona i pytania o tą świadomość, bo nieraz próbuje się też zaciemnić to i pokazać, że no, gdzieś te lasy, panowie mu podkreślają to, że 1/4 terytorium, czyli to ogromne połacie państwa, a z drugiej strony ta świadomość tego, że no, może lasy nam tylko zostały jako niezależne i teraz ta mobilizacja i wszystkich Polaków, tak, to docieranie z informacją pełną, prawdziwą o tym, co tak naprawdę może z lasami stać się, gdy panowie tu wspominają tym zagrożeniem destabilizacji takiego dobrego gospodarstwa, jakim są lasy państwowe.
Tak, rzeczywiście i dziękuję za tą wypowiedź, bo pan powiedział, że jak zginą lasy, to i zginie Polska. I to rzeczywiście jest tutaj dużo prawdy, dlatego że musimy sobie zdawać sprawę z tego. Ja mówię, tu jest apel również do parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej, żeby sobie zdać z tego sprawę. A mianowicie rzeczywiście to jest 1/4 terytorium kraju. Rzeczywiście no, destabilizacji ulegną lasy. Część terytorium zaczyna być po prostu sprzedawana. To jest jedna rzecz, ale chciałem państwu zwrócić uwagę na wartość tego. Z jednej strony już mówiłem, to jest bezpieczeństwo państwa w sensie ekologicznym. A co to jest bezpieczeństwo państwa w sensie ekologicznym? To jest dobra dla każdego woda, dobre dla każdego powietrza, możliwości rekreacji, trwałość występujących gatunków, nie wiadomo, co nam będzie potrzeba. Prawda? W związku z tym, aby zapewnić takie bezpieczeństwo ekologiczne państwa, i tak mówią rzeczywiście naukowcy w Polsce, to 1/3 terytorium kraju powinna być pokryta lasami, właśnie lasami państwowymi, nastawionym właśnie na ten główny cel. W tej chwili jeszcze nam tego brakuje. W tej chwili mamy lesistość 29 i tam 0,1%, w tym dużo stosunkowo lasów sporo lasów prywatnych, zdecydowanie ponad 1 000 000 hektarów i dobrze, lasy prywatne powinny występować, z tym, że o ile ktoś ma las prywatny, to nie dowód, że on ma być no, filantropem i pełnić rolę dla całego społeczeństwa. Las prywatny powinien przynosić korzyści, obojętnie jakie, ale tak jak ten, który zakłada las prywatny, powinien mieć. Natomiast lasy państwowe powinny służyć bezpieczeństwu państwa. Ale w tej chwili jesteśmy przy lasach państwowych, ponad 7 milionów hektarów, ogromna powierzchnia, zainteresowanie wykupem ziemi. I tutaj, szanowni państwo, no to rzeczywiście, o ile naród jest bez ziemi, to nie ma narodu, to nie ma państwa. I o tym chyba każdy powinien wiedzieć. A ta siła nabywcza nasza jest mała, ale równocześnie patrzcie państwo na kilka innych rzeczy, gdzie przypuszczam, że tym myślom liberalnym jest to nieobce, a dokładnie może nawet to śledzą. Te pieniądze to jest nic dla budżetu. Ale równocześnie z punktu widzenia no, tej myśli liberalnej na pniu, proszę ojca, to jest 2 miliardy metrów sześciennych. 2 miliardy razy 200 złotych to jest 400 miliardów złotych. To jest majątek konkretny. A więc tutaj jeszcze głowy liberalne mówią tak, a może by pożyczkę, a może by zastaw, a może by się uwłaszczyć na tym, prawda? No to jest ogromna supa pieniędzy, a może wyciąć i włożyć do banku, prawda? No głowy myślą. Z drugiej strony zmiana kategorii użytkowania gruntów pod Warszawą. No, leśny teren zamienić na działki budowlane. No to jest interes naprawdę. I głowy tutaj myślą, prawda, bardzo intensywnie. No inni patrzą jeszcze, ale jest piasek, żwir pod tymi lasami, a drogi można budować. No też warto by z tego skorzystać, prawda? No, dlaczego to ma służyć społeczeństwu, dawać te 0,3% zysku teoretycznie, prawda? No przecież można by to zamienić na grube pieniądze. No jeszcze jedna rzecz niezwykle istotna, a mianowicie głowy też myślą, przecież na tych dużych powierzchniach są również i duże zasoby węgla kamiennego, węgla brunatnego, gazu łupkowego, geotermii, prawda? No to warto by się na tym uwłaszczyć. To jest tylko i wyłącznie zmiana prawa geologicznego. Właściciel terenu staje się właścicielem tego, co jest głęboko w ziemi. I szanowni państwo, teraz spójrzcie na to, co dzieje się w Polsce. Z jednej strony w tej chwili zamach na lasy, po raz trzeci, pierwszy raz premier Jerzy Buzek. Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Druga, premier Buzek jest w tym układzie koalicyjnym, prawda? Donald Tusk. Włączenie lasów do sektora finansów publicznych. Trzecia próba, Donald Tusk. Zabrać pieniądze, prawda? Podciąć możliwość finansowania lasów państwowych w tym całym układzie. Prawda? Więc ta myśl jakby tutaj no, cały czas funkcjonuje, prawda? W kierunku tego, żeby zdestabilizować polskie lasy państwowe, czyli bardzo łatwy kąsek, 7 milionów hektarów, ale z drugiej strony, szanowni państwo, patrzcie na to, co się dzieje z wiatrakami. Poczytajcie umowy na dzierżawę. Powstaje i ma powstać, jak głosi gminna wieść z Brukseli, że rząd zobowiązał się nieoficjalnie do tego, że postawi 3,5 tysiąca wiatraków. I dlatego z tego jest taka, powiedzmy, no, jakby brak woli politycznej, żeby to ułożyć w odpowiednie ramy prawne i tutaj tylko samorząd decyduje, czy pozwolić, czy nie pozwolić. To jest sieć 3,5 tysiąca małych przyczółków, gdzie jak poczytacie umowy, o ile ten człowiek, który użyczył miejsca na wiatrak, o ile zejdzie z tego świata, przejdzie na tamten świat, to ta ziemia staje się własnością tej firmy. A więc w związku z tym cała sieć obcych jakby no, małych skrawków ziemi, prawda, na terenie całej Polski. Popatrzmy teraz jeszcze na inną rzecz, już nie mówię o słupach tutaj, która jest no, w tej chwili według naszych informacji w zachodniopomorskim, i tak mówią, około 500 000 hektarów już jest w obcych rękach, oczywiście kupiono przez ludzi nieuczciwych, według mnie przez tak zwane słupy, ale jeszcze jedna rzecz, a mianowicie jest taka ustawa o dostępie do informacji, gdzie zapisano, że Polak nie może brać pieniędzy za pochłanianie dwutlenku węgla przez las, ale obcokrajowiec, jak kupi las albo prawo do pochłaniania od prywatnego właściciela, to może dostawać pieniądze. Jak poczytałem, akty notarialne spisywane, wykup, prawo do pochłaniania dwutlenku węgla przez obcokrajowca od polskich lasów, no to tam jest również w tych umowach zapisane, że o ile ktoś dostanie 1500 zł na 30 lat, prawo do pochłania tylko obcokrajowiec kupił, to też nie może już sprzedać tej własności, a o ile zejdzie z tego świata, to przechodzi to na rzecz tego, który kupił prawo do pochłaniania z polskich lasów państwowych. Zwróćcie, szanowni państwo, na to uwagę. Na pewno z tego, co widzimy, zresztą tu z panem posłem również rozmawiałem, jest zainteresowanie polską ziemią i to dużymi obszarami, szczególnie w układzie tutaj tego kapitału, nawet i amerykańskiego, ale nie tylko, również rosyjskiego. Dowiedziałem się wczoraj, że między innymi słupy nie tylko istnieją z zachodu, istnieją i ze wschodu również. Prawda? Też kupują. Wczoraj był u mnie mój przyjaciel, który właśnie mi powiedział, że wieś się zdenerwowała i jeden z obywateli, jak się dowiedział, że Rosjanin ma kupić przesłupę, to on wziął to i wykupił. Prawda? Więc tego rodzaju akcje również mają miejsce i wcale się nie dziwię. Polska ziemia jest atrakcyjna. Położenie Polski jest niezwykle atrakcyjne, a więc w związku z tym własność w centrum Europy jest niezwykle atrakcyjna, a również no, cena ziemi jest również atrakcyjna dla obcokrajowca. Ja bym się również, no, jakbym mógł, bym kupował więcej. Namawiam swoich studentów zawsze, by pierwszą rzeczą kupić ziemię. Uważam, że każdy Polak powinien mieć co najmniej 1 hektar ziemi, wtedy będzie zupełnie ubezpieczony, a równocześnie jakby chciał, abym do tego namawiał, żeby każdy Polak, jak tylko może, niech spróbuje kupić ziemię w Niemczech, we Francji, prawda, i zobaczymy, w jaki sposób wtedy to funkcjonuje.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam ojca i witam panów. Mnie to się no, nie mieści w głowie, że taki właśnie rządziciel może się upominać o dobro ogólne narodu. A przecież to my jesteśmy właścicielami jako Polacy, a nie Niemcy. Bo Niemcy to się panoszy właśnie, ten Niemiec, i chce koniecznie tutaj wejść w ogóle z butami. Ta Merkela to też chce tu koniecznie rządzić. I to mnie się nie mieści, bo 6 lat ja byłam mała dziewczynka, jak w 1939 roku no, wojna się rozpoczęła, do 1945 to byłam dzieckiem, że z jednego mieszkania nas wypędzili Niemcy. 6 lat się panoszyli w Polsce, jeszcze im mało. I teraz koniecznie chcą się tutaj w ogóle rozpanoszyć, bo już tam posprzedawali dużo ziemi przecież.
Pani Stanisławo, bardzo dziękuję. Ja tak powiem, no kwestia wojny, tych wypędzeń, to słuszne nasze oburzenie, ale teraz, jeżeli nasi politycy tak pozwolą, czy tak skonstruują prawo, czy ulegną różnego rodzaju naciskom, że ktoś na przykład będzie mógł kupować u nas ziemię i to bezkarnie w 2016 roku, zgodnie z prawem, więc to się będą panoszyli, no, jak ktoś szuka możliwości pozyskania na przykład ziemi czy lasu, które przyniesie mu później dochód, no to musiałby być no, niespełna rozumu, żeby tego nie wykorzystać. Tylko, że teraz, czy ktoś stoi na straży? Ja bym chciał zapytać, jak jest na przykład w innych krajach Unii Europejskiej, może nie starej 15, ale tych nowych, co będzie po 2016 roku, jak oni myślą o zabezpieczeniu właśnie ziemi, zabezpieczeniu lasów?
Ja, czy pan poseł? Dobrze. Szanowni państwo, rzeczywiście tak. Dlatego tak zakończyłem poprzednio nawet moją wypowiedź, że każdy Polak niech kupuje w Niemczech czy we Francji, niech spróbuje kupić. To jest po prostu niemożliwe. Są tego rodzaju obostrzenia, prawda? Różnego rodzaju, we Francji inne, troszeczkę w Niemczech inne, że w gruncie rzeczy możliwości zakupu ziemi rolnej nie ma. Najmniejszej możliwości, dlatego że albo trzeba być 20 lat mieszkańcem, albo znać świetnie język francuski, a równocześnie udowodnić, że się, powiedzmy, ma korzenie rolnicze we Francji. No powiedzmy, tego rodzaju obostrzenia. To jest na ogół na szczeblu prawa lokalnego, z tym, że to prawo lokalne rzeczywiście funkcjonuje w tych państwach, rzeczywiście bardzo mocno. Politycy PSL-u mówili, że przygotują też takie prawo, które będzie zaostrzało, czyli jak gdyby utrudniało możliwość. Czyli jest, można zakupić, ale
są w trakcie.
Ale są, tak, są w trakcie. Natomiast to jeszcze się nie ukazało, do parlamentu nie dotarło, natomiast Prawo i Sprawiedliwość chyba 2 lata temu złożyło taki projekt. I ten projekt do tej pory leży w zamrażarce. Całkowicie no, niedostrzeżony, prawda?
W takim organie PSL-u wyjątkowo rzadki gość, czyli PiS na wsi.
No to, już, proszę. Ja mówię, ale proszę ojca, tutaj powracając jeszcze do tej sprawy, ja mówię, skoro się coś takiego ukazuje, przecież PSL nie przywiązywa najmniejszej wagi do Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy, że coś się stało, coś takiego, za co serdecznie państwu dziękuję. Czyli akcją, że nie udało się zamieść pod dywan tej całej sprawy. PSL został obnażony. Prawda, został pokazany chyba słusznie jako partia, która jest gotowa do tego, żeby zabrać 800 milionów złotych, destabilizując 1/4 terytorium kraju. To nie świadczy zbytnio wysoko o poziomie, ja bym powiedział, intelektualnym działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. No przepraszam bardzo, ja muszę naprawdę powiedzieć, no, żeby za takie grosze, nieznaczące nic dla budżetu, zdestabilizować 1/4 terytorium.
Ale oni mogą powiedzieć, że to jest tak niewiele, a wy robicie z tego wojnę.
No to oczywiście, no, w ten sposób można powiedzieć, że to jest tak niewiele, prawda, i tak starano się robić. Zamiatano to pod dywan, ale się nie ukazało. No, w związku z tym jest reakcja. No i się cieszę, że z budżetu PSL-u jednak te pieniądze idą na te ulotki, prawda? Z tym, że te ulotki po prostu są, no, mijają się z prawdą. Jest takie powiedzenie, ja nie wiem, czy można go przytoczyć tutaj, ale uderz w stół, nożyce się odezwą, albo no, jeszcze jest bardziej drastyczne, że na tym, co kradnie, to czapka gorę.
Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie. Będziemy jeszcze naszą rozmowę kontynuowali w Radiu Maryja. Dzisiaj naszymi gośćmi byli pan profesor Jan Szyszko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie, szczęść Boże,
poseł do zobaczenia. Poseł Prawa i Sprawiedliwości i pan Dariusz Bąk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję.
Dziękuję
państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.